Dzień dobry moi drodzy, Lolek i Kawunia, Daniel Ryan Pastusiak. Co prawda Ultraligi w tym tygodniu nie było, ale już jeszcze. Za chwilkę, no właśnie, jeszcze, bo za chwilkę się pojawi, ale Tomasz de Fejkon Milaniuk.
Już się tutaj, zdradziłem.
Już przez szereg, tak, jesteś, masz się dobrze, zadowolony, uśmiechnięty. Tomasz Maguire Filipiuk oraz Michał Mycha Francuz.
Chcecie wierszek?
Nie.
Ale mam dobry dzisiaj.
Dobra, to jak masz dobry, to... ale jak nie będzie dobry...
To jest taki okolicznościowy.
Okej,
okay, a propos wczoraj też. Zapewne czekacie na te żenujące strofy, lecz nie będą tak złe jak amerykańskie playoffy.
Banger kompletny.
I przy okazji oczywiście Mycha również zdradził, że LCS sobie porozmawiamy. Nakreślimy również sytuację w chińskim LPL-u, bo warto by było sprawdzić, co u mistrzów świata obecnych. Kto tam wyjdzie, bo Invictus Gaming... No raczej nie jest tutaj faworytem do tego, aby jednak dostać się na
Worlds. Nafarmili punkty na wiosnę, to jest ten sprytny, wiesz, to jest ten sprytny styl.
Ach, TSM też trochę nafarmił tych punktów, latem już nieco gorzej. Może o tym za chwilkę, spójrzmy w tym momencie, co dzieje się w LEC, bo o tej lidze na pewno zdecydowanie bardziej sobie porozmawiamy. Spójrzmy również na tabelę, bo przed ostatnią kolejką mamy trochę zaciekłą sytuację, jeżeli chodzi o walkę o szóste miejsce. G2 eSports zapewniony top 2, oni na pewno znajdą się w Atenach, ale uwaga, mimo dwóch map straty Fnatic cały czas może jeszcze ich zdjąć stroną, bo oczywiście jedną mapę na nich wygrali. Idąc dalej, Schalke również zapewniło sobie już w ósmej kolejce miejsce w playoffach, za to Origin, Vitality i Rogue to są ci główni kandydaci do zajęcia szóstego miejsca. SK jeszcze liczy się w tej walce, natomiast Excel i Misfits poza. No i spójrzmy również za chwilkę na to, jak ta ostatnia kolejka wygląda, bo mamy słynny Match of the Week, czyli spotkanie tygodnia w postaci Splice Fnatic. I to będzie ta walka o top 2, ale panowie, dla nas również niezwykle ważnym spotkaniem będzie to, które nastąpi zaraz po nim, czyli Rogue kontra Origin, walka o playoffy.
Tak, i tutaj na pewno trzeba przyznać, że Rogue ma jeszcze szansę na to, żeby do tych playoffów się zakwalifikować. Około 40% teoretycznie, jeżeli wierzyć możliwościom różnych scenariuszy, które mają się wydarzyć w LEC. Tak czy owak, jeżeli chodzi o tę walkę z Vitality i walkę z Origin, to na pewno Rogue ma trudniejszych rywali, bo jest to mecz bezpośredni na Origin, a drugi na Fnatic. Jednak, mimo to trzeba pamiętać, że Rogue już serię na Fnatic zwyciężyło, więc możliwe, że tutaj się coś wydarzy ponownie.
W bardzo ciekawych warunkach, więc
to prawda.
Magi Felix na środkowej, ale i Nemezis na bocie, przypominam
Rengar
oczywiście.
Rengar na górze też.
Właśnie o Rengarze trzeba pamiętać.
Spójrzmy również na Vitality, które ma stosunkowo łatwy kalendarz. Nie chcę powiedzieć, że najprostszy na świecie, ale...
Znaczy w teorii Misfits jest drużyną, która ma najdłuższą serię porażek, więc
to
mimo
prawda?
Wszystko traktowałbym.
Ale z drugiej strony mamy również Schalke. Schalke jest drużyną, która może sobie odpuścić, bo ma te playoffy, ale niekoniecznie chciałoby zejść też niżej w tabeli, więc to jest spotkanie, które na pewno będzie dla nich ciekawe. Origin, oprócz tego, że mierzy się na rok bezpośrednio, ma również SK, więc wiecie, w czystej teorii to jest dla nich łatwy terminarz, ale widząc obecny Origin, już nie jesteśmy tak przekonani co do tej drużyny.
I też przyzwyczailiśmy się nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, że ostatni tydzień to po prostu nie jest łatwy terminarz dla nikogo. I to jest historycznie ten moment, kiedy zazwyczaj te lepsze drużyny przegrywały.
Kiedy ktoś przegrywa na Genie Green Wings, to jest ten moment.
Albo kiedy H2K wygrywa grę.
Dokładnie, tak. To są te scenariusze.
No i mamy sytuację w LEC, która nie jest oczywista. Tak naprawdę, jeżeli będziemy się nad tym zastanawiać, G2 wydaje się być pewnikiem, kto wygra w starciu Fnatic, Splice, bo ja jestem zdecydowanie za tymi drugimi. Uważam, że Fnatic jest drużyną, która mnie nie przekonuje, bo mam problem taki, wygrywają, ok, ale ten styl jest na tyle dziwny, szczególnie ta ostatnia gra i te ich wybory, które czasami po prostu zamykają się w skorupie, że ja uważam, że to będzie problem, żeby wygrać na te lepsze drużyny, gdzie Splice szczególnie indywidualnie bardzo dobrze się pokazuje.
Ja wydaje mi się, że w meczach Fnatic to wiele zależy od Broxaha, bo jeżeli on radzi sobie dobrze, to cała drużyna nadąża za nim i to tempo jest nakładane. Przede wszystkim mówię tutaj o środkowych etapach rozgrywki, które jeżeli Fnatic wychodzą, to naprawdę nieźle przyspieszają. I ten poprzedni mecz, kiedy mieli Garena właśnie na bocie, na początkowym etapie rozgrywki wyglądał słabo, ale potem przyspieszyli, dobre makro i tak dalej.
Przerwę ci tutaj. Yumi jest najbardziej chorym herosem, jakiego wydało League of Legends w ostatnim czasie.
Ogólnie,
gdyby nie Yumi, zakładam, że Fnatic byłoby dużo gorsze w tej serii. Tak?
Bo sądzę, że gdyby nie Yumi, nie graliby Garena na bocie.
To inna sprawa, ale ogólnie rzecz ujmując, gdyby nie Yumi, to ta gra prawdopodobnie potoczyłaby się dużo gorzej. Jak zgadzam się z tobą ogólnie co do Broxaha i tej myśli, tak mówisz o tej grze, a ja jedyne co widzę to Hylissan, który trafia każde Q i po prostu rozwala przeciwników, bo miał Ludena i prawie Rabadona na koniec i zrobił po jakieś 400 obrażeń na
Kinta. To Yumi bolała, tak, na pewno.
Nie jestem ale przecież przekonany. Rekles bardzo ładnie to przedstawił, że Yumi nie do końca w ich rozumieniu nie chciałbyś zestawiać ze strzelcem, który potrzebuje zasobów, potrzebuje zabójstw,
bo Yumi potrzebuje zabójstw.
Bo Yumi chce to wszystko dla siebie.
Tak. I dlatego Garen jest świetnym nosicielem.
I ma takiego nosiciela, który jest bardzo wytrzymały.
Szybko biega, jest tanki. Wszystko, czego potrzebujesz jako Hillisang.
Rekles wspominał, że nie do końca był pewny tego zestawienia na dolnej, ale i również tego, co działo się na pierwszym poziomie, bo ciężko jest zmierzyć moc Garena na pierwszolevelowych skirmiszach i tak, ale mówi, że później już to wszystko działało i mają ten swój styl, bo nikt nie podchodzi do tego, tak gonimy G2, staramy się ich kopiować, bo w obecnym League of Legends jest to niezwykle trudne, jak oni potrafią być elastyczni. To nie jest jeden konkretny styl, kilka wyborów.
Znaczy w ogóle nie ma innej drużyny, która jest tak elastyczna na całym świecie. Może FPX, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak chodzi o to, że nie ma nikogo innego,
myślę,
kto
że to
gra
nie
w taki
jest
sposób.
Ten styl.
Tak, tak, ale chodzi mi o samą elastyczność. Czy jest w ogóle ktoś, kto ma tak szeroką...
Ja bardziej idę do szerszych wniosków. Teraz nie ma tak, że mamy jeden ustalony styl, który mówimy, jest najlepszy, dążymy do ideału. Teraz każda drużyna musi kombinować, sprawdzać, co jest dobre dla niej, jakie piki działają, jak się czują komfortowo i korzystać z zalet poszczególnych zawodników. Jak widać, zaletą Reklesa ostatnio jest to, że nie gra tylko strzelcami.
No i właśnie Fnatic szuka swojego stylu. Nie próbują kopiować G2, tak jak powiedziałeś, tylko próbują zupełnie swój mikroklimat wytworzyć. I Rekles to jest dla mnie naprawdę fenomen w tym sezonie, bo ja cały czas zachodzę w głowę, czy w sytuacji playoffowej Rekles wróci na tych strzelców, ja myślę, czy to się jednak nie wydarzy. To jest, wiecie, to jest zupełne zaskoczenie i wchodzą do głowy przeciwnikom, bo tutaj potencjalnie ban w Karmę, ban w jakiegoś Garena, nie wiadomo co jeszcze.
Sivir.
Tak jest, albo Tristana, tak, która może na dolnej alejce jakoś bardzo często
się nie pojawia. A to jeszcze podwójny flex wtedy, no.
Ja jestem absolutnym fanem tego, jak Fnatic to rozgrywa, bo oni nie wzięli udziału w tym chorym wyścigu z G2, tylko po prostu poszli gdzieś w bok i stwierdzili, okej, wymyślimy coś swojego. I byli w Remanencie przez długi czas. Myślę, że wiosną też nad tym pracowali, żeby trochę się poszukać. I te wyniki na początku nie były zadowalające, ale teraz wyglądają naprawdę solidnie. Moim zdaniem to jest druga drużyna w Europie mimo wszystko, bo Splice jest zbyt metodyczne dla mnie i zbyt ostrożne i to ich może zgubić.
Okej, bo wyciągnęłeś tak naprawdę jeden klocek z domina i one całe runęły, jeżeli chodzi o Fnatic. Mam tu na myśli zmianę na początku 2019, czyli midlaner, wchodzi Nemesis, nie ma Capsa i to nie jest tak, że to był tylko jeden zawodnik, to tak naprawdę cały Fnatic musiał się zmienić i trochę widzimy ten proces, mam wrażenie, do teraz, kiedy Rekles powiedział, ja nie muszę kierować. Ja w tym momencie mogę być tym zadaniowcem, gdzie tak naprawdę i górna aleja jest do tego predysponowana i środek również całkiem nieźle.
I dżungla też poniekąd, tak?
Bo wiecie, bo Rekles zawsze miał trochę tą myśl z tyłu głowy. Dobra, oni niech walczą w środkowym etapie gry, dochodzi do lejta, ja będę miał 6 przedmiotów i ja wygram grę.
Znaczy to jest też ważne, żeby mieć takiego strzelca, który potrafi to zrobić.
A mi się wydaje, że też z Karmą jest dosyć ciekawa sytuacja, bo to nie jest coś typowego dla Fnatic, to dopiero teraz się pojawiło i sądzę, że oni mogą przed playoffami próbować grać tyle karmą, ile się da, żeby potencjalnie wyciągać bany. Możliwe, że to jest postać,
już to
której...
Już to robią.
Możliwe, że to jest postać, która jest dla nich niewygodna, jeżeli przeciwnicy ją wybiorą.
Też mogą ją flexować, pamiętajmy, potem czy to na górę, czy to na środek, czy to na wsparcie. To jest...
Do
karma
tego grając
wszędzie,
karmą mocno odciąża środkową aleję, a widzieliśmy, że Nemesis lubi te postacie, którymi jesteś w stanie oddziaływać na całą mapę. Jest to Twisted Fate, jest to Corki. A dlatego sądzę, że też Fnatic nieco odkrywa karty, ale możliwe, że stoi za tym jakaś głębsza strategia. Jeżeli uda im się wyciągnąć raz za razem w serii Best of Five bany Karmy, możliwe, że będą zadowoleni, bo taki był ich cel.
Dobra, to ja odwrócę pytanie. To gdzie nacisnąć Fnatic w tym momencie? Bo dla mnie środkowa aleja jest tematem, który chciałbym poruszyć. Że tutaj tak naprawdę jesteśmy w stanie najbardziej ograniczyć Fnatic, bo wiemy, że najwięcej skalowania idzie właśnie ze środka.
I na pewno Fnatic ma problemy, kiedy nie dostaną tego Twisted Fate'a i Nemesisa. Przede wszystkim mówię tutaj o grze mapą, bo Nemesis lubi wywierać
tą
presję.
Jeszcze, pamiętajmy.
Okej, Azir też.
Korki ale... przede wszystkim.
Zeraf może być nawet.
A co ja powiedziałem? Korkiego i
Twisted Fate'a.
I Twisted Fate'a. To są te dwie postaci, które globalnie bardzo mocno oddziałują na mapę i jeżeli nie jesteś w stanie pomóc tak mocno Broxachowi, który zazwyczaj nadaje tempo rozgrywki, tak, widzieliśmy, że nawet Bui poschodzi na środkową aleję, ale tutaj wydaje mi się, że te dwa czempiony są bardzo ważne dla Nemesisa.
Ja się zgadzam. Tylko tak ode mnie jedna krótka myśl. Wydaje mi się, że Fnatic nie jest wcale jakąś bardzo dobrą drużyną z perspektywy samego in-game'u. Wydaje mi się, że to, co mówił Mycha na temat ich strategii draftu i na temat tego, w jaki sposób są w stanie się dostosowywać do sytuacji, to jest duży, bardzo duży bonus dla Fnatic i myślę, że to jest jedna z rzeczy, która utrzymuje ich nadal w tej walce o drugie czy pierwsze miejsce. miejsce. Mimo to wydaje mi się, że akurat Splice jest takim przeciwnikiem, na którego Fnatic może sobie poradzić dobrze. Wydaje mi się, że ze względu na częstą powolność Splice w early game, Fnatic może mieć tę przestrzeń, w której mogą się napędzić. I tutaj czynnikiem, który dla mnie będzie najważniejszy w tej całej grze, będzie Xerxes. Jeżeli Xerxes zagra dobrą grę, wydaje mi się, że Broxa nie będzie miał dużo do powiedzenia. Wydaje mi się, że naturalnie Fnatic będzie w dużo gorszej pozycji.
Micha, poruszyłeś temat Zerata i chciałbym chwilkę o tym powiedzieć, bo delikatne zmiany, jeżeli chodzi o jego ultimate, ma większy zasięg od już w zasadzie szóstego poziomu. Czemu jeszcze go nie widujemy, kiedy Azir jest tak często wybierany? No bo to była tak klasyczna kontra.
Czemu nie widujemy Varusa?
Nie, czemu nie ma Zerafa? No to jest dobre pytanie, ale wydaje mi się, że to jest zbyt pasywny laner mimo wszystko, tak.
Ale... Early Prio, Azir i tak podejdzie, w sensie chodzi o to, że Azir i tak podejdzie do tej fali, przepuszyły ją, będzie level drugi, zejdziesz, czy będzie level trzeci, Korki zejdziesz,
będzie miał większego
zejdziesz
problemu.
Na rzekę i możesz junglerowi ze skazy grabem, Zeraf tego nie zrobi. To jest odpowiedź na wszystkie twoje pytania, Daniel. Midlane meta w tym momencie jest praktycznie 100% podyktowana early midgame. I to jest prawda. I dlatego TSM na przykład ma problem, ale do tego jeszcze będziemy wracać.
Tak, do TSM na pewno jeszcze wrócimy. Jeszcze zahaczając o tabelę, bo mamy taką drużynę jak Schalke 04 i ja tak naprawdę nie czuję ich siły w perspektywie playoffów. Ja widzę, że to będzie drużyna na pierwszą rundę, ewentualnie może jakoś się przemkną i tyle. Czy wy macie jakieś inne postrzeganie tej ekipy?
Trochę stali się takim strażnikiem bram do tej czołówki Europy. Przy czym nie do końca byłbym w stanie powiedzieć, że do niej należą bezpośrednio. Na pewno są gdzieś pomiędzy, bo potrafią zagrać naprawdę niezłe gry. Trochę się zaadaptowali do tego wszystkiego. Są w stanie rotować, są w stanie przenosić ciężar i odpowiedzialność za grę trochę na Abedagę, trochę na Trika. Problem jest taki, że zdarza im się słaba rotacja, gdzie na przykład nie zgarną tego Heralda, oddadzą plate na dole. A to jest jakby wszystko... jakby na czym bazuje obecna meta, więc wydaje mi się, że Schalke trochę wyszło przed szereg, wyszło ze swojej tej słynnej strefy komfortu, tylko że nie do końca mogą się w tym odnaleźć, bo przeciwnicy również się adaptują.
I też dla mnie powodem, dla którego to co mówisz, że jakby są strażnikiem bram do czołówki, ale do samej czołówki nie do końca należą i dla mnie odpowiedź tutaj jest prosta i jak zazwyczaj ja gdzieś tam nie staram się szukać problemów w zawodnikach, bo wydaje mi się, że w większości, nawet jeżeli masz zawodnika problematycznego, to jesteś w stanie to ograć jakąś mapą i G2 niejednokrotnie to robi, tak nie oszukujmy się. G2 jest po prostu bardzo inteligentnie w grze presją. Schalke jest dobrym strażnikiem bram, bo grają naprawdę całkiem solidne League of Legends pod względem mapy, no ale potem przyjdzie ci gra, w której grasz na Kapsa i Jankosa, a masz Abedagę i Trika. I się robi ten słynny problem, że masz tych B-tier czy A-tier playerów i grasz na S-tier playerów i no każdy z nich po prostu robi to, co powinien, a i tak przegra. I ale to jest trochę mój problem.
Na pewno też uwypuklą te silne wady gorszych drużyn, tak?
Tak, właśnie o to mi chodzi, że jakby oni grają inteligentnie mapą, ale i na tych słabszych graczy troszeczkę to działa, ale potem trafiasz na tych dużo lepszych graczy i też drużyny, które są dobre na mapie i nagle okazuje się, że Schalke jest zupełnie bezsilna.
I też naturalnie wydaje mi się, że stylistycznie Schalke nieco więcej zasobów kumuluje w swoim strzelcu, a teraz wiemy, jak wygląda meta. Zdecydowanie bardziej opłaca się to zrobić wokoło środkowej górnej alei.
Ale Abedagę nieźle całkiem ubrał te buty, więc trzeba jednak wskazać, że...
Akaria, Trox naprawdę
tak,
dobrze.
On i Trick to są naprawdę bohaterowie Schalke ostatnimi czasy.
Mhm. 100% zgody tutaj.
Na pewno Schalke się poprawiło, ale widzę, że podzielacie jakby moją opinię w związku z tym. Natomiast my będziemy przechodzić do sytuacji w dolnej części tabeli i przede wszystkim na grupie Lolek i Kawunia wystosowałem ankietę do naszych widzów w związku z tym, czy nasze Rogue dostanie się do playoffów i mamy, uwaga, bardzo dużo optymistów.
Obiektywna ankieta na pewno, jestem pewien, że narodowość większości graczy nie wpłynęła tu w żaden sposób na wyniki.
Ale to również to hasło takie nośne ostatnio, proste, że tak.
To prawda.
Nawet ty zaznaczyłeś tak.
Widzę tego kciukasa w górę, nie mogłem zrobić
ja
inaczej.
Ja się uśmiecham od razu, szczerze.
Ponad 82%. To jest,
ja bym to podzielił na pół, mimo wszystko. Przepraszam, ale wydaje mi się, że to wtedy się robi całkiem realne.
No ale tak, to jest opinia naszych widzów, jaka jest opinia naszych ekspertów?
Realne szanse są relatywnie niskie ze względu na terminarz, bo przytoczyliśmy go przed chwilą. Vitality oraz Origin mają łatwszych rywali, przy czym Origin ma ten mecz bezpośredni i właściwie tego bym upatrywał, że największą szansą dla Rogue jest wejście Vitality właśnie, ze względu na to, że oni wygrają sobie na, nie wiem, SK czy na kogo oni tam grają.
I wygrana z Origin.
I dla Rogue wtedy wygrana z Origin, podczas gdy pozostałe dwie mapy, pozostałą mapę przegrywa zarówno Rogue, jak i również Origin i to jest ten najlepszy scenariusz dla Rogue. Jakby. Wydaje mi się, że ten najbardziej prawdopodobny, może nie najlepszy.
Bo ja mam wrażenie, że ta historia po prostu się skończy już w pierwszym spotkaniu, bo...
Że dostaną w czapę od Origin.
Tak. Okay. Jakby... Okej, okay, Origin nie jest drużyną, która aspiruje w tym momencie do bycia najlepszymi, ale widzę dużo doświadczenia, widzę również ten pomysł na grę, który czasami trochę się gubi. Niemniej jednak w perspektywie Rogue, gdzie oni bardzo mocno bazują na tym, że jeżeli już coś im siądzie, to spoko, ale jeżeli ten plan nie działa, to improwizacja u nich jest dość słaba.
No muszą liczyć na pewno na dobre wybory, komfortowe dla siebie i też na wyraźny scenariusz gry, który sobie założą, bo jeżeli tego nie będzie, to po prostu przysłowiowa kaplica, bo to skalowanie po prostu nie działa i muszą decydować się na te bardziej agresywne ruchy. Ten poprzedni draft w meczu z Schalke był wyśmienity i idealnie pasował do tego stylu, który sobą prezentowali chociażby w Ultralidze wcześniej.
Ja odniosę się akurat nie do draftu i do samego może komfortu. Wydaje mi się, że to był zupełnie inny rodzaj gry w perspektywie Rogue. Dużo bardziej przypominało mi te dobre czasy formacji, bo tak jak już zresztą na Twitterze swoim pisałem, dobra ścieżka Inspireda i Rogue wreszcie miało dobre podejście do obiektywów. Rogue wreszcie nie widziałem tych... To, co było bardzo częstym schematem dla mnie, jeżeli chodzi o gry Rogue, to było na przykład są do tyłu, powiedzmy 2-3 tysiące złota i nagle cztery osoby rotują na jeden sideline, żeby kogoś zabić. Bo czują jakąś taką desperację, że trzeba coś zrobić.
I musisz swojego strzelca zaangażować,
tak,
on traci farmę.
Tak, na przykład Ulight potem ma 60 klipów do tyłu, bo biegnie Kajsą na bota i dwie minuty, no przesadzam, półtorej minuty spędza przechodząc z jednej linii na drugą, znajdują zabójstwo, a jeszcze się nie daj Boże to kończy na przykład jeden za jednego, bo jest potem teleportacja albo coś takiego. I Rogue bardzo często miał takie sytuacje. W tym meczu takich sytuacji nie było. I to jest dla mnie bardzo ważne, że wydaje mi się, że tutaj Rogue podeszło dużo bardziej tak jakby z taką mentalnością, okej, okay, nie możemy tak robić, bo wtedy i tak przegramy.
I z większym zaufaniem do samych siebie,
że muszą zaryzykować, jakby, że to nie będą 80-20 zagrania, w których wyjdziemy w czwórkę i
Te dwuosobowe na przykład zanurkowanie na dole, które przed chwilą widzieliśmy i w międzyczasie walka w dżungli, to jest coś, na co oni musieli się decydować taką kompozycją, bo oni nie mogli wszystkich swoich zasobów skupiać w jednym punkcie mapy.
I też możliwe, że tutaj właśnie wchodzi do gry troszeczkę to, co ty mówisz. Kompozycja forsowała ten styl gry. Tutaj nie można było zagrać 5-5, tylko lepiej trzeba było to rozbić i wydaje mi się, że to na pewno był ten pozytywny aspekt. I ogólnie rzecz ujmując, jeżeli w ten sposób, nie mówię tu o samym drafcie, jeżeli w ten sposób stylistycznie zagrają na Origin, myślę, że mają bardzo duże szanse zwyciężyć.
Ale traktujecie to jako trend, to co zaprezentowali nam choćby w meczu na Schalke. Widzimy tutaj jakąś konsekwencję tego, bo wiem, że na przykład też bardzo mocno był chwalony Finn, bo widać też było, że dostał sporo przestrzeni i czuł się komfortowo. Tylko pytanie, czy to jest jednorazowa gra, bo też widzieliśmy dzień wcześniej tych zawodników grających na G2 i tam ciężko było mówić o pozytywach.
Znaczy w ogóle większość drużyn trudno mówić o pozytywach w perspektywie meczów na G2.
Okej, ale wiesz...
Jest taka jedna.
Rob miał chyba 25 minut, to i tak jest całkiem długo.
I to jest właśnie ta groteska, do której nie chciałem dojść, bo wiesz, jeżeli tutaj już będziemy się sprawdzać czas, czy rzeczywiście było to ugrane w ich średniej, czy nie, to jest to słabo. Raczej chciałbym zobaczyć jakiś pozytywny aspekt, bo pamiętajmy, choćby w pierwszym spotkaniu tych formacji Ulightowi i Wanderowi udało się 2-2 wykluczyć.
I tam chyba w ogóle jakoś tak z 30 minut to aż zajęło. Strasznie długo wtedy, gdzie tu się męczyło. To w ogóle...
I mam wrażenie, że to był mniej więcej wtedy, to był najlepszy okres w LEC właśnie Rogue, kiedy ich widywaliśmy, ale no, czy odbudują się? Bo mam wrażenie, że dalej mówimy o budowaniu na tą ostatnią kolejkę.
Możliwe, że zbliżając się do playoffów, Rogue po prostu czuje tą presję wyniku i muszą wygrać, więc jeżeli...
To w przeszłości nie wróżyło dobrze.
Przypomina mi się EU Masters. Ale też każdy ją czuje, pamiętajmy.
Właśnie
tak,
o to chodzi,
Origin czuje ją pewnie jeszcze
przypomina mi się EU Masters i tam to bardzo źle wpłynęło.
Ale ja mam takiego asa z rękawa. Pamiętajcie, że tam jest Fly. I ten zawodnik, ten menadżer historycznie zawsze znajdował...
Dzika karta, karta pułapka.
Tylne wyjście do playoffów, naprawdę. Widzieliśmy to Rokat, które wielokrotnie tak łapały się za głowę, myślisz, co ta drużyna robi w LEC, czy wtedy w LCS, a później nagle, okej, okay, są w playoffach.
A tu Memento na Hekarimie wjeżdża prosto do playoffów. Tak było.
I kluczowe zestawienie Origin. Już teraz bezpośrednio, który pojedynek na której linii będzie dla was najważniejszy?
Wydaje mi się, że pojedynek kompozycji tutaj będzie najważniejszy, bo jeżeli
rozgrywanie mapy, to jest
bardzo przestarzałe w ogóle dla mnie, taki, no nie, w sensie, czy to jest kwestia jakiegoś konkretnego zestawienia? Dla mnie nie.
Absolutnie.
Ewentualnie forma Nukedaka, ale nie traktuję tego w formie zestawienia, tylko jakby sam indywidualnie wydaje mi się, że ma gorsze
I w ogóle
mapy.
Jak Larsen podejdzie do Nukedaka, tak? Jeżeli strach się wkradnie w grę, to wtedy będzie trochę problem. Jeżeli bez kompleksów podejdzie, to może naprawdę dużo zawojować tam idzie, bo Nukedak nie ma najlepszego okresu, teraz umówmy się.
Bo mam wrażenie, że to tak naprawdę najbardziej wybrzmiewa, czyli ta środkowa aleja, bo poniekąd dość zależne są te drużyny od tego, jak midlaner później wejdzie w środkowy, czy też późniejszy etap gry, bo też Nukeduck nie szarpie w tych wyborach. To nie jest tak, że nagle szuka wyboru, który totalnie skontruje przeciwnika, będzie obarczony jakimś większym ryzykiem. A raczej też ucieka się do tych standardów, które wpasowują się w metę, ale widzimy, że też można inaczej.
I dla nas to dobrze, bo teraz gramy, oczywiście gra Rogue przeciwko Origin, ale kiedy przypominam sobie split wiosenny, to przecież był wyjmowany ten Z chociażby w Capsa, czy ten Swain, którym kontrolował Lissandre. I to było po prostu fajne i ciekawe oglądać tego zawodnika, który raz za razem wychodzi z nowymi pomysłami. Teraz
się Azir dla Larsena, Varus dla Nukeducka, bo historycznie Nukeduck był jednym z najlepszych Varusów na midzie.
Ale ja myślę, że to może być Korki, nie ironicznie.
To było super.
Dobra, to ja ci powiem, jak to będzie wyglądać. Azir po jednym
z Korki po drugim. No ja jestem w stanie założyć teraz.
Według mnie 300 IQ draft to jest, jak jesteś na red side i bierzesz Azir Korki.
I już,
to jest koniec komputera. Świat imploduje wtedy.
I co wtedy grać na środku?
Nie da się grać w komputer.
Azir na topie, korki
Midlane
na bocie.
Wtedy już nie istnieje.
A pamiętam, że komentowaliśmy któreś ze spotkań i gdzieś tu mieliśmy z tyłu głowy, że co jak drużyna weźmie Azir, korki, cały stół dla siebie.
To jest koniec komputera wtedy. Nic się nie da grać.
I czy wy jesteście fanami takiej mety? Bo widziałem, że była dyskusja na ten temat, chyba na Reddicie, że trochę doprowadziliśmy do tego stanu środkowej, ale jaka jest poprzez swoje różne, że tak powiem, widzimisię, ale niekoniecznie nazwałbym ją nudną. Oczywiście postacie się powtarzają, nie są to najbardziej widowiskowe, ale świat widział zdecydowanie gorsze mety. Co wy na to?
Ja widzę taki problem, że trudno jest znaleźć taką realną, rzetelną kontrę, która będzie tym zagrożeniem dla Korkiego czy Azira, więc...
Bo wszystko jest znerfione do ziemi.
Dokładnie.
Dla mnie to jest wynik trochę właśnie polityki nerfów.
I monotonia nigdy nie jest dobra, tak? Bo okej, można wykluczyć te dwie postacie i wtedy trzeba kombinować, ale drużyny po prostu nie chcą tego robić, bo chcą dla siebie, znaczy chcą sobie przytulić te komfortowe zestawienia i komfortowe postacie też dla siebie. Znaczy,
Wardsy nadchodzą dużymi krokami, więc Korki prawdopodobnie zostanie w mecie, jeszcze tylko czeka Mashoriana, gdzieś będzie wskrzeszona.
A Azir też prawdopodobnie zostanie.
Znaczy, mój problem jest taki, że za łatwo jesteś w stanie wtłaczać dużą ilość złota w jedną postać i też Azir i Korki mają zbyt duży priorytet we wczesnych etapach rozgrywki, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten efekt polityki zespołu balansowego Riotu, który ogólnie przyjął zasadę, że jak coś jest silne, to wgniatamy to w glebę i efektem tego są postaci, które na przykład są skalujące, są dużo silniejsze, bo po prostu inne postaci, które normalnie by sobie z nimi radziły dobrze, nie istnieją.
Problem z Korkim i Azirem jest taki, że oni są zbyt wszechstronni. Mają Prio na początkowym etapie rozgrywki, świetnie się skalują, bierze teleportację, może grać sidelane.
Midgame Korki na Triforce już może walczyć.
Obydwaj mają obrażenia magiczne, całkiem przyjemne jakby komponenty do budowania przedmiotów, bo nie jest to zbyt toporne. Oni są po prostu zbyt wszechstronni, jeżeli chodzi
o midlanerów.
Ja w ogóle
uważam, że Korki jest zupełnie tutaj nawet jeszcze krok wyżej niż Azir, bo ja jak widzę Korkiego, mi się tak nie chce oglądać gier. Jak widzę Korkiego na dwóch przedmiotach, który wali supportowi kryta za pół HP, to jest takie, w sensie, to jest bardzo toksyczny heros według mnie.
I
w obecnej mecie jest super toksyczny.
Podsumujmy, czemu tak jest, bo jest wiele czynników, które się na to składają. Po pierwsze, możesz zbudować wczesnego Hexdrinkera na midzie, więc
wszystkie
to,
AP
to wyrzuca tak, i tych asasynów,
Akali
którzy by cię kontrolowali.
LeBlanc ma problem, LeBlanc tak? Nie funkcjonuje, no nie da się...
Potem masz itemizację pod AD, co sprawia, że autoatakami będziesz robił kryty, ale bijesz obrażenia magiczne, więc nie forsujesz swojej
tak,
drużyny do tego, żeby brała
AP. Fatalna, w sensie w przeciwnej drużynie, tak. Jeżeli chodzi o defensywę. Spójrzmy na runy. Grasz Klepto, grasz Fleet Footwork, grasz Electrocuta, tak... Masz dostęp do trzech drzewek. Jaka postać ma dostęp do trzech drzewek, jeżeli się na to, tego zażyje?
Jesteś
Draven, bo też nie ma run i grasz
jesteś
klepta,
w czystej teorii strzelcem. Jesteś w czystej teorii strzelcem, który może sobie nagle wziąć paczki, znaleźć się gdziekolwiek, wywrócić cały teamfight, zrotować gdziekolwiek, zanurkować
Korki
minutę.
Jest absurdalną postacią w obecnym wydaniu.
Ja trochę nawiązywałem tutaj, bo szukałem postaci, która też tak bardzo definiowała metę. Był to Kasadin wcześniej. Pamiętamy, że wielokrotnie po prostu ta postać pojawiała się jako ban i sześciokrotnie w tym splicie pojawiła się na wskroś wszystkich głównych regionów. Chow i ostatnio go wybrał z Gryfin i
tam... On leciał.
Tam był
nie ma Galio, trzeba sobie jakoś radzić.
Tam był, mam wrażenie, asystentem po prostu. Jakby cała reszta drużyny robiła, zresztą Ezreal kolosalne obrażenia. I chodzi mi tylko o to, że to jest postać, która jest w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o takie, które całkiem nieźle skalują, bo tracisz na rzecz linii, bo tam w zasadzie nie istniejesz i przez to, że są te plejty, po prostu nie opłaca się go brać, a Korki ma to, że jesteś w stanie uzyskać priorytet, jesteś w stanie rotować.
Z Doranki albo
i mało tego, jesteś w stanie również wytrwać, jak nie nawet obijać przeciwnika pod wieżą przeciwną. No, To jest chyba wszystko, co definiuje obecnie metę, mam wrażenie. Jest zawarte w tym
korki,
jednym...
Korki jest straszny. I jedyny też powód, dla którego Azir jest tak dobry w tej mecie, to jest to, że grając Azirem możesz przepuszczać Verli Korkiego. I jakby nie jest to postać, która puszując Korkiego traci później.
Ale panowie, jest jeden mały plus.
No właśnie, wiesz
mamy
jaki to jest plus?
Polskiego Korkiego. Nadchodzi Umasters. Polski Korki.
Plus jest taki, że uciekamy na przerwę, bo już nas czas goni, ale po niej trochę o LCS-ie amerykańskim oraz również o LPL-u, także zostańcie z nami. Witamy po przerwie, program Rolek i Kawunia. Jesteśmy cały czas w studiu z moimi gośćmi The Fake One, Maguire oraz Mycha i na pewno zahaczymy, bo tutaj ogólnie chciałem przyjąć taką konwencję, gdyż Worldsy powoli się zbliżają, żebyśmy trochę sprawdzili, co w innych ligach pisze, o których nie mówimy tak naprawdę dość mocno. O Korei zresztą całkiem pozytywny odzew, Tomku, jak widać trochę to działa, chociaż nie wiem, czy przełoży się to na wyniki na Worldsach, bo ostatnio, rok temu byłeś trochę smutny. Mam nadzieję, że teraz będzie to nieco lepszy wynik, ale Chiny. Pogadajmy również o Chinach, bo mam wrażenie, że Korea jest bardzo dobrze znana w tym stopniu, który nas satysfakcjonuje, ale Mistrzowie Świata, no tam jest po pierwsze dużo więcej drużyn, dużo więcej spotkań.
A spotkałem się nawet z komentarzem, że grają w innym systemie. Zakładam, że chodziło o to, co działo się w zeszłym roku, czyli ten podział na dwie konferencje, które oczywiście już nie funkcjonuje, ale zakładam, że autor komentarza tego nie wiedział, przynajmniej tak wnioskuję na podstawie
Ale zawsze jest tak, że gdzieś tam testują z tymi systemami, które później okazują się być...
Znaczy obecnie grają każdy z każdym.
To prawda.
Szalony,
tak,
normalnie, tylko szalony system.
Więcej drużyn.
Nowatorski
tak?
system.
Tylko tydzień rozgrywkowy rzeczywiście trwa tydzień z wyłączeniem chyba czwartku, z tego co mi się wydaje.
Czy oni chyba grają całe 7 dni, tylko jeżeli chodzi o angielskie tak. transmisje, to nie wszystkie są transmitowane, bo nie mają po prostu manpoweru.
Ja tylko też nakreślę kontekst, który powinien być ważny, mam wrażenie, dla wszystkich użytkowników League of Legends, gdyż ten region jest najważniejszy dla firmy Riot Games bez wątpienia, bo za każdym razem, kiedy mówimy o oglądalności, to najpierw wrzucimy kilka milionów bez chińskiej widowni, a później nagle...
po prostu 60 milionów.
No, dokładnie tak. I to na pewno robi tutaj różnicę. 16 drużyn, spójrzmy na czołówkę tabeli, która w tym momencie nam się pokaże na ekranie. Oj. Invictus Gaming. Szukam. Nie widzę.
Jest, tam na dole Riot.
To właśnie. I to
do play-offów wejdą, jeżeli dalej tak pójdzie.
To prawda, do play-offów wejdą. JD Gaming zamyka nam całą tabelę. Oni oczywiście trochę na... trochę porażek ostatnio załapali, ale Team W i w tym momencie 3 zwycięstwa i na pewno są tutaj blisko tej czołówki, chciałby się powiedzieć, bo...
Mystic się na pewno stara, żeby
od
tak
Suning dzieli ich tylko jedno spotkanie, a warto wskazać, że Suning to też jest ekipa, którą możecie kojarzyć ze względu na wielu zawodników Flash Wolves, którzy w poprzednim sezonie tam
dążyli. Problem jest taki, że Suning ma też mniej gier zagrane, więc tutaj naturalnie łatwiej będzie odskoczyć przeciwnikom.
To tak samo jak Top Sports, oni mają trudniejszy terminarz, bo...
No Top Sports na pewno ma trudny terminarz,
bo jest Flash Wolves i drugi mecz nie pamiętam, ale to nie jest jakaś mocna drużyna, bo właśnie tak chciałem wysunąć pierwszy temat, Bilibili kontra Top Sports, bo mi się wydawało przed sezonem letnim, że będziemy mieli ścisłą czołówkę chińską, będzie Fanplas, będzie prawdopodobnie Top, możliwe, że gdzieś
JT,
tam będzie...
przynajmniej ja zakładałem, że
Po tej playoffowej... Bo na tych playoffach wiosennych, tak?
Tak.
Błagam. Suning gdzieś tam zawsze w tle, EDG nigdy nie możemy wykluczyć, RNG też się mogło pojawić, tak? No bo nie możemy tej organizacji wykluczać.
Zawsze w perspektywie zmian.
I trochę nam się tutaj jednak mimo wszystko to pogmatwało. To znaczy ta tabela jest solidna, ale... Szczerze mówiąc, ja bym nie powiedział, że Top wygląda jak taki solidna trzecia drużyna w Chinach.
Na pewno dokonują drobnych zmian w składzie Top. Top eSports zdarzało im się wymieniać zawodników, bo chociażby 3-9 szedł na rzecz zmiennika.
Teraz
wrócili, również
teraz wrócili
miał,
do tego
teraz
pierwotnego
składu. Teraz wrócił 3-9 i uważam, że tak powinno zostać, bo to jest jeden z najbardziej utalentowanych graczy, ma jakieś 17 czy 19 lat, więc jest bardzo młodziutkim zawodnikiem, ale jak chcemy to ugryźć? Czy chcemy pójść od góry, czy chcemy pójść od dołu? Bo jest bardzo dużo ciekawych historii w Chinach, o których myślę, że warto chociażby troszeczkę poopowiadać.
Na pewno zacznijmy od góry, na pewno zacznijmy od tych drużyn, które potencjalnie mogą się pojawić na Worldsach i Doinbi, FPX. No, To jest ten zawodnik, którego możemy określać fakerem tego regionu, bo na pewno imponuje nam ostatnio, jeżeli chodzi o
rozwój. No, jest jeszcze Xiaohu.
Faker. Xiaohu ostatnio gra bardzo dobrze, ale też do czego chciałem
Knighta nie tak można
Rookie
nigdy...
może pamiętamy Rookie, takiego tak, gracza, nie wiem.
Dlaczego chciałem powiedzieć właśnie o nim? Bo to jest zawodnik, który jest bardzo dużym innowatorem. Czasami pojawiają się te screeny, w których on strasznie konwencjonalnie wybiera itemizację poszczególnych postaci.
Nie tylko itemizację. Myślę, że Doimbi od zawsze, to jest trochę taki gracz jak Kuro, że on od zawsze miał swój unikalny pogląd na temat tego, co można grać i zawsze wychodził troszeczkę poza pudełko, to przysłowiowe. Był chociażby innowatorem jakichś takich rzeczy jak Maokai na midzie, na pewno był bardzo dużym graczem Sajona na środku, był jednym z pierwszych graczy, którzy zaczęli grać Ryza pod Righteous Glory. Mhm. Jest w ogóle tak, abstrahując, gra Korkiego pod Iceborne Gauntleta, to jest jego taki personal flavor. No i nie zapominajmy ostatni klasyczek, czyli Pantheon na środku, który notabene może być paradoksalnie jednym z takich całkiem niezłych wyborów Korkiego, o którym tyle rozmawialiśmy przy okazji poprzedniej części programu.
Rotujący niezwykle często Pantheon.
I też pamiętajmy, no, na Korkiego działa to o tyle dobrze, że ma możliwość skrócenia dystansu, jest to na pewno denerwująca postać
będzie
przy okazji
obijał,
ganków.
Też tarcza, Drinker nie zadziała.
Ta tarcza tak. Na jeden autoatak jest paradoksalnie bardzo dobra i świetnie dajwuje, więc jest to postać, która troszeczkę na Korkiego wpłynie, ale przy FPX dla mnie ważne rzeczy. Pierwsza jest taka, że jest to drużyna, która wydaje mi się być jedną z najlepszych w Chinach, znaczy by far najlepsze, jeżeli chodzi o sezon regularny, ale w playoffach poprzednich nie zapominajmy. Dostali w czapę od JD Gaming 2-3.
I też tak myśleliśmy wiosną, że FunPlus to jest niekwestionowany faworyt do tego, żeby wygrać.
Albo chociaż znaleźć się w finale.
No, top 2. Tak.
I to było trochę problematyczne, że na JD Gaming dostali w czapę, to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym podkreślić. Druga rzecz jest taka, że to jest drużyna, która gra bardzo szybkie gry, i gra bardzo takie metodyczne, ale w tym znaczeniu, że szybko przychodzą od kroku do kroku i gdzieś tam potrafią skatalizować agresję, ale jeżeli coś wymyka się spod kontroli, tak jak się stało w serii na Invictus Gaming, to FPX mimo wszystko troszeczkę traci względem innych drużyn. I w serii Best of Five to może być dla nich znowu problem.
No właśnie, ale przejdźmy do RNG, do drużyny, w której już bez wątpienia gra najbardziej utytułowany, najbardziej znany zawodnik w całych Chinach, czyli Uzi. No ale tam również było kilka zmian, Górna Aleja to na pewno, ale warto też wskazać, że to jest ekipa, w której grał słynny zawodnik MLXG, który również...
Znany również jako MLXD.
To prawda.
MLXG poszedł na studia, idzie chłop, idzie się zająć swoim życiem.
Letmi poszedł na emeryturę już tak chyba na stałe.
Tak. Trochę emerytur tam nastało w tej ekipie, ale mimo wszystko działają całkiem nieźle i Uzi wraca po raz kolejny przy okazji Worldsów.
Uzi śpie. Xiaohu, prawdziwe, co mi sobie dopowiedzcie, bo w tym splicie Xiaohu jest absolutnym carry dla tej formacji. Xiaohu i Karsa, na tych dwóch bym patrzył, bo kompletnie RNG w tym sezonie Uzim nie stoi. Jasne, to jest nadal potężny carry, na którego możesz...
To też meta, pamiętajmy.
Na którym możesz
tak?
polegać, ale patrzę na Karsę i od kiedy gra tylko Karsa, ale w ogóle od dołączenia Karsy RNG się stało jedną z najlepszych drużyn w Chinach, jeżeli chodzi o makro. To jest drużyna, która miała dużo lepszą wizję niż większość innych, to jest drużyna, która nie polega na tym early game'owym młynie, z którym z jakiegoś powodu wszyscy utożsamiają Chiny. I trzecia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, Xiaohu ma absolutnie monstrualny sezon, jest świetnym graczem i kieruje większość gier dla RNG. Bo ludzie i tak będą mówić Uzi, ale ja swoją krucjatę Xiaohu podkreślę.
Zgodzę się z tobą w 100%, ale wrócę trochę do Uziego. Zawsze jest dobrze mieć takiego strzelca, który
oczywiście
jak trzeba będzie to wyskaluje, jak trzeba będzie zagra Lucianem, zrotuje szybciej. To jest na pewno jeden z bardziej doświadczonych graczy AD Carry w ogóle na świecie, więc jest na pewno, dziwnie to powiedzieć, świetnie uzupełnia Xiaohu, tak jak kiedyś to stary roster RNG uzupełniał Uziego, tak?
Ja tylko jeszcze dodam taką ciekawostkę, bo jeżeli chodzi o te zmiany na Górnej Alei, które wspomniałeś, to RNG najpierw ściągnął sobie Xiao Ala, który zmienił nickname na Langex, to był były gracz Suning Gaming i był absolutnie świetnym graczem. Jako podnikiem Langex nie szło mu aż tak dobrze, zakładam, że ta dynamika RNG troszeczkę przeszkadzała, dlatego w ostatniej serii pojawił się Love ZRR, czyli gwiazda z OPL-a, chiński zawodnik, który grał w lidze australijskiej i tam bardzo, bardzo dobrze, znaczy w Oceanii, bo to w sumie nie Australia, ale i bardzo dobrze mu tam szło i zaprezentował się całkiem nieźle w debiucie.
I myślę, że tym będziemy już spinać. Tak naprawdę region chiński, może jeszcze pokrótce trzy zespoły, które w waszej opinii trafią na Worlds.
Invictus Gaming, bo punkty?
Jeszcze tylko wtrącę. W końcu Chiny nie będą musiały trzeciego sezonu wrzucić do wildcardów, także tutaj to jest ważne w ich kontekście, że od razu i zresztą te koszyki dla nich będą bardziej preferencyjne, przez to również pamiętajmy.
dla mnie Invictus Gaming ze względu na punkty i myślę, że mimo wszystko w playoffach jest duża szansa, że zajdą dalej. Ostatnio Lejan zadebiutował zamiast Ninga, który miał zdecydowanie duże problemy i to był całkiem niezły debiut na RNG. Przegrana 2-1 to na pewno nie jest coś, na co będziesz gdzieś tam narzekał, więc Invictus ode mnie, FPX mimo wszystko bym wysłał i ze względu na to, że UD Gaming prawdopodobnie się do playoffów nie dostanie albo już nawet na 100%, a mają bardzo dużo punktów, zakładam, że FPX wejdzie jako druga drużyna z punktów i wtedy o trzecie jest młyn pomiędzy RNG, Edward Gaming, chociaż RNG może wygrać split też. I to jest właśnie moja myśl, że RNG jest duża szansa, że wygra split. Więc gdybym miał teoretyzować, te trzy drużyny gdzieś tam bym wysyłał.
Może ja się wypowiem. Trudno jest mi Invictus tutaj wykluczać. I myślę, że największym zaskoczeniem by było, gdyby FunPlus się nie dostało na Worldsy. Ale to nie jest wcale takie wykluczone, bo gdyby RNG wygrało split...
I potem Invictus jedzie na przykład z punktów i FunPlus musi walczyć w Gauntlecie. To jest duży młyn, bo jest Edward Gaming, jest Top Esports, nawet Bilibili do pewnego stopnia.
Widziałeś duży młyn?
Czas jak na, masz 16 drużyn,
czas na Amerykę, czas na Amerykę. LCS w najlepszym wydaniu. Zaczęliśmy tam playoffy, zaczęliśmy ćwierćfinały. Już dwie drużyny poza burtą tych rozgrywek i oczywiście mam tą przyjemność ogłosić, że TSM odpada. Nie wiem właśnie, czy przyjemność, ale no na pewno ta drużyna nie była w tym splicie. Nie odnalazła się, mam wrażenie. I
stworzeni do playoffów to oni nie byli.
Znowu duży niesmak pozostaje i jakby dyskusje na temat junglera, zmiany i tak dalej. Ostatecznie mamy wynik, w którym tylko jedną mapę urywają Clutch Gaming i naprawdę nie wyglądali dobrze.
Wydaje się, że w TSM dzieje się źle gdzieś tam w środku organizacji, bo kiedy na przestrzeni całego splitu testujesz aż trzech różnych leśników i przed playoffami wystawiasz zawodnika, który no w zasadzie tego doświadczenia nie ma.
W ogóle nie ma praktycznie. No,
kolejne, tam jakieś kolejne zmiany są potrzebne.
Kiedy
TSM Tarzan.
Okej. Okay. A co z Bjergsenem? Kiedy Bjergsen skończy swoją przygodę z TSM? Czy już możemy mówić w tym kontekście, czy
on
dalej
jest franczyzowym graczem? Czemu miałby odchodzić? Zarabia pewnie potężne pieniądze. TSM ma z nim niesamowity bonus wizerunkowy. Czy bardziej... Czemu miałby się go pozbywać? Albo czemu on miałby odchodzić?
Nie mówię w kontekście zawodnika, ale czy TSM będzie chciał w końcu zrobić poważny remont w tej organizacji, czy raczej będą...
Nie będzie to Bjergsen, którego odsunął.
Nadal powtórzę to pytanie, po co? Bo Bjergsen przynosi ci potężny pitos ze względu na to, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych graczy na świecie, a już nie mówiąc o samym NA. Masz prawdopodobnie niesamowite deale reklamowe ze względu na niego. Co mogłoby potencjalnie sprawić, że chcesz odsunąć go? Superstar NA carry midlaner. Czemu go odsuwasz?
Odsuwasz go, bo chcesz zbudować nieco inaczej zespół.
Ale z kogo? Tracisz swoją najbardziej rozpoznawalną gwiazdę i...
Dlatego jakby stawiam to pytanie w opozycji, bo wiem, że to nie jest łatwe. Jakby nikt sobie nie wyobraża TSM bez Bjergsena. Tylko, wiecie, to jest kolejny sezon, przy którym nie można powiedzieć, że stwierdzą, okej, to był sukces. I ja nie mówię, że to jest w perspektywie najbliższego roku, nie mówię, że to się zaraz wydarzy, ale samo to, że taka myśl już mi przyszła, mam wrażenie, że trochę zmienia w postrzeganiu tej ekipy.
Ludzie też powiesili psy na leśnikach, że oni się zmieniają coraz częściej. Wchodzą młodzi ludzie bez doświadczenia i wydaje mi się, że to w ogóle nie jest kwestia dżunglerów. Przepraszam.
Znaczy, nie, to okay. Przecież oczywiście, że w sensie dżungler jest efektem. Dżungler tak. Nie jest przyczyną, dżungler jest efektem.
I zawsze po dżunglerze będzie najbardziej widać
oczywiście.
To, co się dzieje w grze.
I dlatego nie cierpię tego narzekania.
Więc może zmiany w sztabie szkoleniowym, bo to w sumie to jest najwyższy czas, żeby Ameryka w końcu się nauczyła, że są boczne alejki i można na nie schodzić, niekoniecznie popi. Nie wiem.
Tylko już tyle eksperymentów było w ramach sztabu szkoleniowego na przestrzeni lat w TSM i widzieliśmy wielu utytułowanych, posiadających renomę trenerów.
Więc może to kwestia któregoś z zawodników i jego skłonności do pewnych wyborów, braku skłonności do innych wyborów.
Czy sugerujesz sabotaż?
Skłonności do pójścia na sajda lub nie pójścia na sajda. Może tam leży jakiś problem. Nie chcę nic insynuować, ale...
Też z kuluarów wielu zawodników, którzy opuszczali TSM, odnosili się w mocnych słowach na temat ownera, czyli Reginalda, że on też ma tam jakiś wpływ na to, jak wygląda zespół, jak jest zbudowany i niekoniecznie tutaj może sztab szkoleniowy ma ostatnie słowo, więc ja absolutnie tutaj nie obwiniam leśników, tylko mówię, że w momencie, w którym drużyna trzy razy zmienia leśnika i próbuje w taki sposób zaleczyć swoje problemy,
to nie jest wyjście. Wiecie, bo my mówimy o zmianach leśnika. Ja byłbym okej, gdyby Spika startował w playoffach, gdyby w ramach zmienników na playoffy został wzięty Greek lub Agadian. Wiecie, kto był zmiennikiem TSM w playoffach? Tactical Treats, czyli AD Carry i Strzelec. I ja się za głowę łapię, że wrzuciłeś chłopa na jedną czy dwie serie. Na dwie serie chyba Spika zagrał przed playoffami i nie bierzesz mu nawet zmiennika. To jest takie, o, siema, dawaj na playoffy, ale nie będziesz miał nikogo za sobą, żebyś nie czuł dużej presji przypadkiem. No, ja się za głowę łapię.
Ale z czego wynika taka decyzja? I jak oni nie to wiem. Sobie... A ja mam wrażenie, bo wiesz, to też musi być coś na rzeczy, że totalnie ich odcinasz.
Mogą być problemy w składzie, jakaś mocniejsza toksyna wjechała, stwierdzi, okej, okay, my musimy wymienić dżunglera, bo on po prostu nie będzie grał z nami już.
Bo Tomek, tak? To już wiesz, ty nie można mówić o absolutnym braku logiki, bo mimo tego, że...
Nie można? A, to jeszcze ci tylko dopowiem, że Grieg, który jest dżunglerem, grał w Akademii TSM na topie, bo czemuż by nie i tam przegrali notabene. To tak tylko może gwoli ścisłości, dodajmy, że skoro ci dżunglerzy się nie pojawili w playoffach, to na pewno mieli coś ważnego poza. Tak, granie na topie. To jeszcze ktoś, jeszcze coś w TSM?
Kontynuując.
Problemy... Jedną grę wygrali, no przepraszam. No.
Problemy...
Honorówka.
I chyba w tych playoffach akademickich też chyba im się nie dostaje 3-0.
Problemy może wewnętrzne 3-0. Tej ekipy po prostu wychodzą. I masz zbyt dużo symptomów, żeby mówić, że tam jest wszystko fajnie.
Drzwiami i oknami wypada już.
To wypływa, tak zawsze będzie wypływać. Tego się nie da zatuszować już od pewnego momentu. Tylko pytanie, kto jest za to odpowiedzialny i kiedy jakiekolwiek kroki zostaną podjęte.
Kto kierowcą był. No. I właśnie, to dlatego też pytam o tego Bjergsena, bo to jest zawodnik, o którym zawsze wszyscy wypowiadają się, to jest bardzo zaangażowany zawodnik.
Samych superlatywów.
Nice guy.
Super chłopak.
Na klatce czy dzień dobry mówi.
Weźmie scaling na midzie, jak trzeba będzie.
A może jakiegoś młodego, utalentowanego zawodnika po prostu dorzucić jako rywalizację na środkowej alei, niekoniecznie pozbywając się Bjergsena.
Słyszałem, że w Europie jest paru dobrych graczy, więc...
Jest szansa. Szczególnie, że midlanerzy to...
W Korei jest też paru niezłych midlanerów.
A tam z Korei to już jest passé. Teraz w playoffach amerykańskich.
Teraz Europa.
Cztery najlepsze drużyny, trzech europejskich midlanerów, no i epicki Damonte.
No i właśnie. A propos midlanerów koreańskich, jeden odpadł wczoraj w meczu na CLG i pierwsze spotkanie nie wyróżyło tutaj tak jednostronnej serii, bo tam Optic bardzo mocno walczyło o to, żeby wygrać.
Z Baronami.
Trzema chyba?
Ja chyba trzema, trzy tak, barony, bo cztery jeden to miał LDR, w serii na Jhinner.
Jeden Elder, a i tak dobre. Przegrali. Co powiecie o tej serii?
Ja powiem mocne na start. Pierwsza gra to była walka z trzema baronami u przeciwników, a czwarta gra to była walka z czterema baronami w swojej drużynie. I niestety szkoda mi Crowna, bo Optic zagrało naprawdę fatalnie, zupełnie źle. I im dalej w tę serię, tym było gorzej. Mhm,
tak, zwłaszcza i to widać było po innych graczach, zwłaszcza gdzieś tam Aro na przykład też na pierwszej mapie nie wyglądał aż tak fatalnie, podczas gdy na trzeciej już było absolutny stomp. To, co jest dla mnie ważne, to, co mnie rozbawiło, Dokla przegrał obie strony monety, Jace w Poppy i Poppy w Jace'a. Nie udało się wygrać...
No to jest 50-50, tak, match-up.
Coin flip. To jest, nie, ale okej, trzeba powiedzieć, że Poppy jest dość dobrym tankiem na Jace'a, ale tutaj również należy nakreślić kontekst, kiedy Dokla grał Poppy w Jace'a. Jace stracił we wczesnym etapie rozgrywki flasha przed Meteos i tak dostał w czapę, a potem grając odwrotną stronę matchupu wcale nie był jakoś przesadnie gankowany. Ruin po prostu był dużo lepszy i siema.
Ja się raduję, bo wygrało CLG, ale styl, w jakim wygrało, w żadnym stopniu nie napawa mnie optymizmem na następne rozgrywki, więc tutaj...
To kto na Worldsy? Kto na Worldsy z Ameryki? Bo ja widzę na pewno Team Liquid. Mm-hmm.
No Team Liquid, Cloud9, ja to już musi Cloud9
powiedzieć. Ja widzę Cloud9, ale CLG uważam, że tutaj może zaliczyć całkiem niezły run po
nie, nie,
trzecie.
Dla mnie Team Liquid, Cloud9 i CLG to są drużyny, to są które są by far odcięte krecho od reszty.
I ciekawym zestawieniem, bo zakładam, że w tym wszystkim Team Liquid, bo jeszcze będziemy mieli zmiany, weźmie Clutch Gaming i będziemy mieli starcie właśnie...
Już mają.
Już wziął Clutch Gaming.
Okay,
już Clutch Gaming jest, więc CLG gra na Cloud9.
Super. To bardzo się cieszę, że potwierdziliście tą informację i tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie przy Kawuni.
Dzisiejszą nienawiść do TSM. I dzisiejsze wydanie.
I do Korkiego. Dzisiaj piętnowaliśmy dwa.
On mocno dzisiaj dostał.
Moc trójcy, jeszcze coś potrzebujemy tutaj.
Zdecydowanie. Trzech również ekspertów. Dziękuję wam, panowie. Tomasz Defejk, Juan Milaniuk.
Ten z platyny.
Ten z...
Diamentu pierwszego. Nie z nimi idzie.
Tomasz McGuire.
Udało się oczywiście, że tak. Dziękuję.
I Michalotnik, czyli również
ten z platyny.
Ten z platyny, dziękuję.
Ale razem
dziękuję
dzielimy bardzo. P3.
Już niedługo diament.
Daniel Ryan Pastusiak. To była przyjemność prowadzić dla was program. Pamiętajcie,
ten z diamentu.
W TFT. Okej. Okay. A ze złota.
Spotify.
To zdecydowanie, jeżeli chodzi o League of Legends, Spotify. Jesteśmy za tydzień. Już jutro od godziny 17 rozpoczynamy playoff Ultraligi, także bądźcie z nami, a my w tym momencie uciekamy i sprawdźcie najnowszą zapowiedź jutrzejszego pojedynku, czyli Piraci kontra Aves.
Sprawdźcie to.
żadna z tych drużyn tak naprawdę jeszcze nie miała za sobą ani jednej best of five. W wypadku Piratów, pamiętajmy, że tam były zmiany, to jest ekipa, która, jasne, ma graczy, którzy mają już doświadczenie w większych seriach, ale zobaczymy, jak zgrają się jako piątka. W wypadku Aves, myślę, że tu również mamy na pewno kilku graczy z potężnym doświadczeniem, z potężnymi lanowymi historiami. Patrzę tu przede wszystkim chociażby w stronę Czaru, ale z drugiej strony mamy również tych mniej sprawdzonych. Mamy Treniego, mamy Gierka, no i przede wszystkim mamy piątkę graczy o bardzo charakterystycznym stylu.
Zawsze w trakcie serii Best of Five trochę taktyka traci na rzecz komfortów, na rzecz tego, co w danej serii działa. Zazwyczaj gracze uciekają do takich swoich ulubionych wyborów.
W Best of Five może powinąć ci się noga, możesz popełnić błąd, ale zawsze wygra lepsza drużyna. Tak bardzo, jakbym chciał, żeby to spotkanie było wyrównane, wydaje mi się, że Piraci, którzy panicznie walczyli o to ostatnie miejsce w playoffach, dogrywając tą niezwykle trudną i nerwową dogrywkę przeciwko Pact, nie będą mieli wiele do zaoferowania przeciwko Aves, którzy na każdej poszczególnej linii są po prostu silniejsi.
Najlepsza drużyna wybiera sobie teoretycznie najsłabszą drużynę. Wynik powinien być łatwy do przewidzenia. Czy tak będzie naprawdę? Ultraliga już niejednokrotnie pokazywała, że różne rzeczy potrafią się dziać, ale po prostu patrzę na Aves z ostatnich tygodni i naprawdę mam wrażenie, że rozgryźli schemat, którym chcą grać.
Wydaje mi się, że Piraci nie mają jasno określonego zawodnika, który będzie grał te pierwsze skrzypce. I wydaje mi się, że tak jak cały zespół Pirate Sports jest niezwykle równy, to nie ma tego zawodnika, który wyjdzie przed szereg, który w najważniejszym momencie powie: idziemy na Barona, eliminujemy przeciwników. Nie mają tego zawodnika, który będzie tą gwiazdą i będzie najważniejszym elementem układanki.
Jeżeli chodzi o Aves, szczerze, tak naprawdę chyba nikt nie ma jeszcze świadomości ich sufitu, jeżeli chodzi o formę. Puszująca i silna dolna Alajka, te wszystkie Caitlyn, Sivir, Zaje dla Treniego, bezpieczni dystansowi strzelcy, na środku nieco więcej szaleństwa, Bolszak, który ma wpływ na rozgrywkę i Czaru na tych, czy to magach, czy to ogólnie postaciach, które mogą wpłynąć na teamfighty. Teoretycznie prosty schemat, ale realnie jest świetna jego egzekucja i to ona sprawia, że Aves jest niepokonany praktycznie, bo przegrali, jeżeli dobrze pamiętam, tylko na Devil's One i Rogue, więc to nie są najłatwiejsi przeciwnicy.
Dla mnie na przykład dalej zagadką jest legendarny Sebastian Robak. Pojawił się w tym składzie i myślimy sobie, ale będzie super, tak Niku znowu wraca na scenę, przychodzi do Ultraligi i pokaże wszystkim, na co go stać.
Kiedy dołącza do drużyny, jest ten miodowy tydzień, czy dwutydzień miodowy, a potem się trochę sypie. W Piratach tak nie było.
Kiedy spojrzymy na połączenie Niku z Wyskiem, oni by mogli się starać jakoś ostudzić zapędy Bolszaka oraz Bucu.
5 razy mamy szansę zaprezentować się jako ten lepszy.
Czy znajdą rzeczywiście sposób pan Wysek i pan Sebastian, Niku, Robak na pokonanie Bucu oraz Bolszaka?
Na razie nikt nie znalazł jeszcze przepisu, aby totalnie ograniczyć tę dwójkę.
Pirate Sports zawojowało morza social media, tylko że to Aves zawojowało morza Summoner's Rift.
Uważam, że straszną niespodzianką byłoby, gdyby Aves tutaj przegrało.
Aves kontra Pirate Sports? Jak możesz, Sylwan, mówić, że to jest starcie godne Aves? Przecież Pirate Sports jest gdzieś tam na dole tabeli, a Aves zajęło 3. miejsce. No i widzicie, drodzy widzowie, tutaj zaczyna się prawdziwa magia.
Tym razem, jeżeli Czaru miałby z tego wyjść, to byłbym naprawdę pod wielkim wrażeniem. Gravity Field zagrany, struny się sypią i uwaga, co się dzieje! Oczywiście, że Hexech Ultimatum zagrany przez przeciwnego top lanera, ale Czaru dojrzy! Czaru zrobi tam na Czaru!
Wydaje mi się, że to Aves będzie triumfować na końcu.
Bucu będzie polował na przeciwnego junglera, ten na razie nic nie trafia. Jest Deathmark zagrany, będzie próba wytłoczenia! Bucu jest niesamowity!
Co się stanie, jeżeli ktoś ten styl zweryfikuje, jeżeli ktoś pobanuje pewne postacie i wpłynie na to, jak Aves będzie mógł grać w perspektywie swojego komfortu w playoffach.
Ale jest Niku i zobacz, to może być poprawienie, bo jest ten Shock Blast. Jest troszeczkę za mało obrażenia, ale ten autoatak doleci i oczywiście zgarną to zabójstwo.
Po tym spotkaniu oczekuję, że Piraci pokażą, że ich fregata nie jest tylko tak mocna na social media.
Czy ten rewanż się powiedzie? Jest wejście w Makuka, bardzo dobra beczka, która rozbija zawodników Actiny Pack i to będzie teamfight na konto zawodników Piratów. Nawet nie wytańczyła tego Irene. Pozostała dwójka na placu boju w perspektywie 4 groźnych Piratów.
Wygrała Aves, bo ta drużyna w ostatnim czasie była po prostu wyśmienita.
To jest ten pierwszy krok, który muszą wykonać, żeby pokazać nam, że sezon regularny nie był tylko przypadkiem.
Na plecach Czaru, ale specjalnie będzie Czaru! Na 5 osobach Aves idzie po przeciwników jakby nigdy nic i żaden z nich nie zginie. Absolutny bohater, to było po prostu piękne.
Nie chcę mówić, że Pirate Sports wygra, ale to będzie zdecydowanie bliższy mecz, niż się wam wszystkim wydaje.
Niemniej jednak, no, faworyt może być tylko jeden.